proszę pana radnego Wojciecha psuję.
Tylko troszkę to nie ma sensu, bo nie ma pana burmistrza. Czy mógłbym poczekać na...
Nie, no poczekajmy.
Poczekamy, może chwileczkę jeszcze poczekać za panem burmistrzem?
Rozumiem, że przesunąć pana wypowiedź na późniejszy. Dobra.
Tak, dziękuję.
Proszę o zabranie głosu pana radnego Grzegorza Kucharskiego. Dobrze. Dobrze. Pan radny Janusz Ciosek, bardzo proszę o zabranie głosu.
Chciałem zabrać właśnie na temat karty parkingowej. Nie ma pana burmistrza, ale sprawa, nie karty parkingowe, przepraszam, się z tymi kartami zagalopowałem. Karty elektroniczne, płatności, to co tu poruszył, żeby w kinie były. Ja bym dał nawet także nie tylko w kinie, tylko tam, gdzie są te płatności. Może na basenie, nie wiem, bo na stadion to jest cała masa tam potrzebnych tych urządzeń elektronicznych. Z uwagi na to, że wprowadzane to jest dosyć opieszale, można powiedzieć, bo na swoim przykładzie tylko mógłbym powiedzieć, no zrobił to kierownik Urzędu Stanu Cywilnego dosyć szybko, bo mówię, praktycznie nie chcę się tam specjalnie chwalić, ale w Urzędzie Stanu Cywilnego, jeżeli idziemy po akt zgonu, te dodatkowe, to musimy też płacić. I był do pewnego czasu taki moment, że te karty elektroniczne nie były wprowadzone w ogóle i trzeba było tą ścieżkę, można powiedzieć, w takich krytycznych sytuacjach, kiedy potrzebujemy akt zgonu czy akt urodzenia, trzeba było wydeptać i wrócić gdzieś do banku, zapłacić opłatę tą, wnieść tam 20 zł czy 10 zł, nie pamiętam już tych kwot, i wrócić do Urzędu Stanu Cywilnego i ten akt wydali. Na przykładzie własnym pokazałem to, jak to wprowadzone jest w urzędzie w Sieradzu. Że akt zgonu dostałem, jak to się mówi, od ręki. I 5 minut i byłem załatwiony. Wracam za rok, bo rzuciłem temat właśnie kierownikowi Urzędu Stanu Cywilnego, że tam jest tak wprowadzony, bo potrzebowałem tu dodatkowy ten akt zgonu i żeby to wydać, no musiałem niestety przejść przez tą procedurę płatności dodatkową. Po roku czasu nic się nie zmieniło praktycznie. I w tej chwili te karty weszły w życie. Za jakiś moment słyszę, że starostwo też to zrobiło. No mówię, bardzo mocno opóźnione, bo przy każdej rejestracji samochodu była podobna ścieżka. Wypełnienie dokumentów związanych z rejestracją samochodów, kasa i od nowa. I mówiłem już to kilka, tam zgłaszałem bezpośrednio w urzędzie, w tym wydziale komunikacji, żeby takie rzeczy wprowadzić. No, nie wprowadzą. No, w tej chwili wszystko już jest i dlatego można powiedzieć, że te działy, które są poruszane, są, naprawdę to są sprawy proste. Bo mówię, że nikt by sobie dzisiaj nie pozwolił w przedsiębiorstwie, jeżeli przychodzi klient, chce zapłacić i mówimy mu tego, zapłać, wystawiałem mu paragon czy fakturę, że nie ma tej karty kredytowej czy karty elektronicznej płatności. To się robi, można powiedzieć, w przedsiębiorstwie, w sklepie czy w małych punktach nawet handlowych. Robi się, można powiedzieć, w ciągu tygodnia, to jest góra. Takie terminale w tej chwili są dostępne, są firmy, które się tym zajmują i to naprawdę niewiele kosztują, a koszty nawet i można to przerzucić nawet na klienta, ale przeważnie to są takie niewielkie opłaty, że w sumie w działalności, jak na przykład urzędu, jest to kwota niewielka. I tak samo jest podobnie przykładowo z aplikacją, jeżeli chodzi o płatność za parkingi. Jest możliwość właśnie przez płacenia przez internet. Należałoby to bardzo szybko wprowadzić, bo tego, no, można powiedzieć, że tego nie było. Że przychodzi ten, który kasuje, nie musi mieć tego bilecika, po prostu on sobie sprawdzi tylko po numerze rejestracyjnym, czy jest ta płatność zrobiona, czy nie. Dlatego, no mówię, te karty są wprowadzane z dużym opóźnieniem. Kiedy na rynku już działa internet, no to jest ileś tam lat, kiedy ewentualnie już to powinno być dawno wprowadzone, dopiero jest potrzeba chwili i mówi się o prostym rzeczy, które naprawdę jest to proste. Tak samo mówię, jak cały czas o tych kopertach pomalone na niebiesko, że wystarczy dobra wola. Bo mógłbym się zapytać dalej, no co na innych terenach gminy, kiedy to będzie prowadzone, kiedy te parkingi będą pomalone. zamalowany. No jest w tej chwili pogoda już jest kiepska, żeby przykładowo uporządkować. Byłem ostatnio na tym parkingu, na nowym oddawanym, na nie wiem czy jest w ogóle oddany do użytku, bo tam jeszcze zakaz ruchu jest, przy ulicy 3 Maja. Mocno, dosyć mocno wywalczony, ale w tej chwili zbliżałem się święto zmarłych i powinny właściwie te rzeczy już być zrobione. Ten parking jest tak brudny, że nie wiem, czy ta firma, bo to liścia tam lecą z drzew, czy ta firma na tym panuje, bo ten cały parking, mimo zakazu ruchu, jest zajęty. W tej chwili ludzie, którzy idą odwiedzać do szpitala chorych, no po prostu zajmują, bo nie chcą płacić tej opłaty parkingowej wjazdu do szpitala. Identycznie jest to, co mówiłem przy hali sportowej. No jest brudny ten parking. Ten parking, który jest przy ulicy Nadodrzańskiej, który był stworzony, jest zarośnięty trawą. Są te płyty jumbo, już poruszała to kiedyś prasa też, że są, no nie, jest po prostu nieodpowiednio zadbany. A są ludzie, którzy biorą, mówię, pieniądze za to. No są upoważnieni, można powiedzieć, jako decyzyjni do tego porządku. I mówię, dlaczego tego nie można, tych prostych spraw, takich przyziemnych zrobić, żeby to było tego. Ja liczyłem, że nawet, że powinienem zapomnieć o kopertach malowanych na niebiesko i zrobienie tego w tej kadencji. A widzę, że proces, z uwagi teraz na pogodę, będzie się przedłużał i przechodzi na następną kadencję, a szczególnie jeżeli chodzi o te pozostałe parkingi, które też miasto może wymusić, może zadbać o to, żeby one były nie tylko pomalowane te koperty dla niepełnosprawnych na niebiesko, ale te miejsca postojowe zwiększone o to, co kiedyś żeśmy postulowali na Komisji Prawa i Porządku Publicznego, żeby zwiększyć o te miejsca, o te liczby miejsc parkingowych, które mówiłem i czytałem ostatnio. Dlatego wszędzie, gdzie się poruszam, czy to właśnie była tu pani z Urzędu Powiatowego Urzędu Pracy, tam w ogóle nie ma nic, tak samo. Jest tam przychodnia, no mówię, no szereg tych rzeczy, które interesowałyby, nie interesowały, które są potrzebne dla osób niepełnosprawnych, są one obowiązkowe. To nie jest już dobra wola, dobra łaska pańska, że coś tam kapnie dla tych niepełnosprawnych, tylko to trzeba po prostu zrobić. Jest, tak jak mówię, jest egzekucja wszystkich przepisów, szczególnie prawo o ruchu drogowym. Po to jest, podlega pod miasto Straż Miejska, pracują, nie wiem jak pracują, bo nie sprawdzam takiej informacji. Różne tam sygnały są, że nawet ktoś tam chce zlikwidować, ale ta Straż Miejska jest potrzebna. Właśnie w takich sprawach, żeby ustaliła, bo nikt tego nie zrobi, jeżeli urząd sam nie wystąpi z własną inicjatywą i nakaże wręcz wspólnocie mieszkaniowej czy innym grupom jakimś, no, czy te strefy ruchu, co mają pod sobą, żeby to zrobili. Bo wiadomo, że pan jako burmistrz też nie pójdzie do dyrektora szpitala, będzie się prosił, panie dyrektorze, niech pan tu zrobi koperty dla niepełnosprawnych, bo mamy sygnały od radnych. No, my nie mamy też tego przebicia na inne działy, ale po to jest, że się robi to jak... No ja to porównuję do takiej kuli śnieżnej, że jak widzi, że jeden zrobił, to się ktoś powołuje na przepisy i ten drugi musi te przepisy szanować, czy to pod marketem, marketowi zależy, tak jak mówiłem kiedyś na tym, na kliencie, czy jest sprawny, czy niepełnosprawny, każdy klient jest jego, jak to się mówi. Jeżeli tworzymy coś nowego, to mówię, już powinny być, bo jeżeli tam przy 3 maja patrzę, że jeszcze nie jest pomalowane to, a pan mi obiecał, że to ma być zrobione, no to ja więcej jestem zaniepokojony, że tam po prostu nie zdążymy tego zrobić, mimo że jest możliwość tego pomalowania w jak najszybszym tempie. Identycznie nie znamy tematu parkingu przy basenie i tam, co mieszkańcy mówili, czy tam faktycznie jest już odebrany, czy tam są już namalowane koperty. Przy Orliku widzę też nie ma, to jest nasz teren. Czyli cała masa rzeczy do zrobienia, w którym można powiedzieć w jednym miesiącu, byśmy powinni zrobić, żeby nie przykładać tego, bo ktoś powie, no śnieg nas spadł, niestety nie mogę pomalować. No, będziemy się tak po prostu boksować i... No, a druga sprawa właśnie, bo dzisiaj wymaga się tylko do pomalowania koperty na niebiesko dla niepełnosprawnych. I ustawodawca powiedział wyraźnie, że może być wyposażony w ten słupek pionowy. Dlatego prosiłbym też tam, gdzie jest to możliwe, żeby te słupki jednak były pionowe, i z tym znaczkiem dla niepełnosprawnych, bo jak spadnie śnieg, to niestety nie będzie widać, czy było to miejsce, czy nie. Wiadomo, że dzisiaj mamy te zimy trochę łagodniejsze i jak będzie duży śnieg, to ten niepełnosprawny też z tym samochodem nie wyjedzie. A słupek, który jest czasami źle postawiony, tylko utrudnia i powoduje, że ten niepełnosprawny ten słupek na pewno uderzy. To, co było tutaj, co sygnalizowałem przy Urzędzie Skarbowym na ulicy Targowej, jest ładnie to zrobione. No i mówię, mógłbym pochwalić, mógłbym... I chodziło mi o takie rzeczy, mógłbym podziękować tym ludziom dobrej woli, że to zrobili, ale niestety okazało się, po mojej wizji takiej lokalnej, po przejeździe po mieście, stwierdziłem, że jest dużo, dużo do zrobienia i dlatego mam jeszcze raz prośbę, nie żadny jakiś tego, żeby tą sprawę tak pilnie poruszyć, jeżeli jest możliwe wyciągnąć i no nie wiem, konsekwencje do ludzi, którzy się tym opiekują, bo przecież, jeżeli ktoś chodzi ciągle przez wejście, czy to będzie kierownik hali sportowej, czy administrator cmentarza i widzi, że jest taka potrzeba i słyszy gdzieś tego, że takie coś się robi, to powinien to zrobić. Nie tylko myśleć o tym, że to jest przy drogach publicznych, ale to są właśnie te strefy zamieszkania, strefy ruchu, tam, gdzie właśnie ci ludzie najwięcej tej pomocy potrzebują, a nie w miejscach, gdzie czasami jest to niepotrzebne, no bo czasami są też takie potrzeby. Ale potrzeba, jak dzisiaj widzę, po tego koperty są zajęte. Pod bokami są te, które są pomalowane, one są zajęte. Czy jaka wynikała konieczność tych ludzi i jaka była potrzeba, które nikt co inicjatywy nie wnosił, a oni szukali miejsca parkingowego przed tymi ludźmi, co są pełnosprawni, mogliby nawet 100 metrów dojść, a blokowali miejsce tym innym. Także że no, to jest typowy przykład. Jeszcze wracając do może tego węgla w tej ciepłowni. No co kiedyś mówiłem, że interesuje nas wszystkim, mieszkańców, żeby ciepło w blokach, szczególnie w blokach, bo jesteśmy ogrzewani przez energetykę cieplną, żeby było jak najtańsze. I to jest całe dążenie do celu, mimo pewnych jakichś kontrowersji i tego, żeby były wspólne stanowiska wypracowane energetyki cieplnej miasta i innych współdziałowców. Mamy jedyną dzisiaj formę, że to, co podawają media, że węgiel jest z Donbasu, ten rosyjski, jest tani. I dlatego jeszcze się utrzymujemy na jakichś tego. Jeżeli zablokuje się import tego węgla, to my wszyscy musimy ponieść tego konsekwencje. Dlatego w pewnym stopniu zostały pewne szanse przetracone w danych momentach. Niedziałanie właśnie nawet wspólnie i właśnie w tej sprawie geotermii, którą też poruszamy ciągle i o której mówimy, bo dzisiaj każdy znów powie, no chcemy geotermii, a tym po prostu ten czas naszej geotermii wydaje mi się, że został już całkowicie stracony. Bo jak ja widzę i czytam w Dzienniku Łódzkim, że wniosek złożył jeszcze Wieruszów i leży na biurku ministra, no to mnie troszeczkę przeraża, że my tego wniosku tu jako pierwsi praktycznie, którzy mieliśmy te pokłady wody geotermalnej takie duże i takie o takiej temperaturze, która była już zbadana i podawałem przykład właśnie tej nie pamiętam, Moszenica i Siera, że tam mają te źródła geotermalne chyba mniejsze. A dlaczego jest to potrzebne? Jakby nawet nie dogrzewać. To cała ta sfera właśnie tych terenów rolnych, właśnie tam tam gdzie są te węzły w tej chwili drogowe, te S8, ci ogrodnicy, co tam jeszcze pracują, oni by zasilali własne gospodarstwa te ogrodnicze tą właśnie tanią wodą geotermalną. Tylko no, trzeba ją odpowiednio przygotować i są na to pieniądze, są na to pewne programy i trzeba było z tymi programami po prostu do wyjść, żeby otrzymać te środki z Urzędu Marszałkowskiego. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu. Proszę, wracamy do dyskusji pana radnego Wojciecha Psuj.
Panie burmistrzu, jeśli chodzi o budowę bieżni lekkoatletycznej na Wosirze, to chciałem zauważyć, że ten program to już był trzecia edycja tego programu, więc można było przez ostatnie 3 lata przygotować taki wniosek i przygotować się do tego, żeby złożyć odpowiedni wniosek w dniach od 16 lipca do 6 sierpnia i była do tego pełna możliwość. Druga sprawa, jeśli chodzi o decyzję na temat budowy hal, ja dotarłem do protokołu z komisji formalno-merytorycznego zespołu do spraw opinii wniosków z środków rozwoju kultury fizycznej z 11 lipca 2018 roku, na którym jest co z Warszawy, co z Zakopanem, Giżycko, Radzionków, i tam niestety wielu mnie nie znalazłem i myślę, że to jest chyba ten protokół z obrad komisji, która decydowała o pozytywnych opiniach wniosków. Trzecia sprawa. Zarzucił mi pan, że nie chodzę na nogach. No, panie burmistrzu, no chodzę na nogach, jeżdżę na rowerze, staram się, żeby miesiąc wrzesień, jeżeli tylko jest to możliwe, spędzać aktywnie, żeby omijać, że tak powiem, swój samochód. Jedyny problem jest w tym, że na nogach nie chodzę do pracy ulicą POW. Staram się ją omijać, bo jest to bardzo droga niebezpieczna, dlatego staram się jeździć na rowerze. Ale panie burmistrzu, jakby pan właśnie tak spokojniej podszedł do sprawy. No ja działam na tym, co pan mi, w oparciu o pana wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. I tutaj ulica Łąkowa jest w dziale 600, a wykonanie tego planu to jest 15,4%, więc myślę, że ulica Łąkowa jest wykonana w 15,4% na za pierwsze półrocze wykonanie budżetu. No to jest, myślę, że mikrus. No. Więc panie burmistrzu, proszę wsiąść się do pracy i modlić się o to, żeby śnieg nie spadł nam teraz na początku października, bo już wtedy całe inwestycje legną w gruzach i wszystko stanie, a wykonanie budżetu znowu zakończy się w taki sposób jak w ubiegłym roku, czyli nie dostanie pan absolutorium, bo nie wykona pan najnormalniej w świecie tego budżetu, który okaże się znowu utopią. Dziękuję.
Dziękuję. O zabranie głosu proszę radnego Grzegorza Kucharskiego.
Dziękuję, przewodniczący. Wysoka Rado, Szanowni Państwo, ja też odniosę się do paru słów i zagadnień, które padły z ust pana Pawła Okrasy. Otóż zacznę od tego, że powiedział pan, iż dokumentacja, jeśli chodzi o drogę zbiorczą, była przygotowana już w 2016 roku. My wczoraj, potwierdzam słowa pana przewodniczącego Wojtuniaka, otrzymaliśmy kompletnie inną informację, że jeszcze w 2017 tej dokumentacji tak naprawdę nie było, więc myślę sobie, że to, co mówiłem wcześniej, ta droga była być może w takim szybkim tempie procedowana, czy próba budowy tej drogi i próba zawiązania jakichś znowu niejasnych spółek, z których to gmina później miałaby spłacać te zaciągnięte kredyty przez tą spółkę do budowy tej drogi, a myślę, że chodziło tylko o jedno, o Tergo Power i doprowadzenie po prostu ze strony Radomska, ze strony Częstochowy, ze strony Opola tych tirów, 140, jak pamiętamy wszyscy, dziennie tirów do Wielunia, do firmy, która miałaby przywozić po prostu słomę do tego. Odniosę się również do tego, co pan odpowiedział i do pańskiej pracy, co pan odpowiedział panu radnemu Majchrowi. Otóż a dotyczyła sprawa kompostowni i wysypiska śmieci w Rudzie. Jakie było pańskie zaangażowanie w to wszystko, bo pan bardzo często opowiada o tym i na sesjach i wszędzie, jak to wielka, ogromna praca była włożona w to, żeby tam powstał RIPOK, żeby to wszystko się wydarzyło. Drodzy Państwo, decyzja starosty wieluńskiego na rozbudowę części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych zlokalizowanej na terenie składowiska odpadów, chodzi o Rudę, wydana została 13 sierpnia 2015 roku. Mogliśmy to dawno robić. Dzisiaj znowu pan obiecuje panu radnemu Majchrowi i nam wszystkim, całej Radzie, że już za chwilę, że to decyzja 2015 rok. 2015 rok, proszę państwa. Kolejna sprawa, panie burmistrzu, Rada ani nikt nie uciekał nigdy od tematu energii i ciepła. Wszyscy, myślę, że jak tu siedzimy, jednogłośnie zawsze mówiliśmy tak. To, co przed chwilą pan Ciosek powiedział, pan radny Ciosek powiedział, wszyscy jesteśmy za geotermią, czy byliśmy za tą geotermią, za odnawialnymi źródłami energii. Wszakże mówiliśmy o pewnych warunkach czy jakichś granicach. Mówiliśmy o tym, że po pierwsze musi być to tańsze, po drugie takie inwestycje muszą być krystalicznie czyste, jawne. Przepływ tych pieniędzy, tego wszystkiego, co by się działo przy tak dużej inwestycji, po prostu musi być czysty. Wszyscy Państwo pamiętacie, co proponował pan Paweł Okrasa. Proponował związanie się z Ukraińcami, Chińczykami, z Ukraińcami, którzy rejestrowali spółkę w Budapeszcie na 10 piętrze w bloku, bo przypominam, do tego dotarliśmy z kapitałem 5000 zł, wirtualne tylko biuro w Polsce, w Warszawie. Tego nie chcieliśmy, panie burmistrzu. Myśmy ciągle powtarzali o tym, geotermia tak, energia tania dla gminy Wieluń, dla mieszkańców Wielunia tak, ale we współpracy z polskim rządem, z czystym przepływem, jawnym przepływem pieniędzy, a nie po raz kolejny z jakimiś spółkami kolegów, znajomych i tak dalej. Po prostu chcieliśmy jawności, rzetelności w tej sprawie. Pan, jak nie zaoferował jednej spółki, to właśnie później pojawiła się inna wersja jakiejś firmy Tergo Power i właśnie jakiejś Słomy. Tak to wyglądało, drodzy Państwo. Tu nie ma niczyjej w tym winy, tylko no niestety wszystko spada w tej chwili na kark pana burmistrza. I ostatnia kwestia, panie burmistrzu, to bardzo się cieszę, że odpowie mi pan na piśmie i liczę na to, że chociaż jedna z tych odpowiedzi na zadane moje wcześniej pytania dotyczące zahamowania wzrostu cen wody czy ścieków, budowy parkingu bezpłatnego przy ulicy Reformackiej i Agłowackiego, czy też likwidacji strefy płatnego parkowania, czy też zwiększenia środków na tę budowę choćby polnych dróg, spłyt Jumbo i na wszystkie inne, które zadałem, że chociaż jedna będzie tak. Liczę, że chociaż jedna odpowiedź na piśmie będzie tak, zrobiłem to. Dziękuję.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę radnego Jana Kępińskiego.
Panie burmistrzu, ja zadałem panu pytanie bardzo ważne. Które inwestycje są zagrożone i nie będą w tym roku wykonane? Drugie było pytanie dotyczące Muzeum Ziemi Wieluńskiej. Słyszałem, że było jakieś spotkanie pana burmistrza, chyba dyrektora książka, z władzami Kościoła Ewangelicko-Górskiego w sprawie przejęcia kościoła przez gminę. Mówiłem też na temat fatalnego stanu, jaki jest w tej chwili spowodowany przez gołębie, bo nie tylko jest uszkadzany dach muzeum, bo wiemy, czym to są odchody, jakie powodują spustoszenia gołębi, jak i wykończenia tarasu. Także to jest rzecz bardzo pilna. Czy w ogóle ten temat jest panu burmistrzowi znany i komunikowana była ta informacja przez pana dyrektora muzeum? Dziękuję.
Dziękuję za zabranie głosu. Proszę radnego Czesława Korpala.
Panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowni radni. Chcę się tutaj jeszcze kilkoma zdaniami odnieść do ogrzewania, do ceny za gigajoule. Jest to cena netto, brutto cena to 36,90 zł. Z tym związane kary 711 tysięcy, jak burmistrz mówi. Obecnie będziemy mieli gdzieś około 1,5 miliona, a w przyszłości 3 miliony złotych. Jest zrobiona modernizacja. Jaki to będzie miała wpływ na te koszty, bo tu się trzeba też do tego ustosunkować. Mówi pan o przestawieniu się na energię odnawialną. Dlaczego pan zaniechał geotermii? I to kiedy miałeś pan podany wszystko temat na tacy. Byli radni w Wrocławiu, byli radni w Krakowie, rozmawiali z profesorem Zimnem. Wystarczyło tylko dobrej, szczerej woli i podjąć decyzję. Pan żeś to zaniechał. się raz idzie w tym kierunku, a Panu tylko po gdzieś tam w głowie, z tyłu głowy chodzi słoma, słoma i słoma. Zachowuje się Pan tak, jakbyś miał setki hektary jakichś zasiewów zboża i kombinował, gdzie tą słomę sprzedać. Dziękuję.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę radnego Kazimierza Lesia.
Dziękuję panie przewodniczący, panie burmistrzu, szanowna rado. W zasadzie tematy krążą dookoła. Ja tylko chciałbym tak jakby uzupełnić, bo ten Kucharski tu mnie zadowolił już swoimi pytaniami. Tak. Również pan radny Majcher zadał pytanie wcześniej, które mnie interesowało. Chodzi o rozbudowę części biologicznej instalacji przetwarzania zmieszanych opadów komunalnych. Odpowiedź pana burmistrza była taka enigmatyczna, że no nie wiem, co jest przeszkodą w zawarciu umowy, co jest konkretną przeszkodą, chciałbym wiedzieć, w zawarciu umowy. Przecież i kredyty na Radzie wcześniej, żeśmy się zgodzili na kredyt, na pewno to wszystko jest w sumie na tą jedną propozycję tego, który zgodził się na mniejszą sumę. Jeśli chodzi o ciepło, no też powtórzę się, ale za wszystkimi jestem za tym, żeby przechodzić jednak na te źródła odnawialne, ale co stoi na przeszkodzie, żebyśmy to właśnie w porozumieniu robili w ciepłowni naszej? Czy naprawdę tam już nic się nie da zrobić? Trzeba oddzielnie robić na jakieś zakłady konkretne na tą słomę, no czy no, powiedzmy na tą przysłowiową już teraz będzie słomę. I jeżeli pan przewodniczący pozwoli, to króciutko chciałbym się odnieść do słów pana Cioska odnośnie spółdzielni mieszkaniowej. Nie chciałbym być tu pośrednikiem między panem Cioskiem a Radą Nadzorczą, której jestem członkiem. Powiem tylko, że problem ten podniosłem na Radzie Nadzorczej. Jest stwierdzenie, że zawiadowane miejsca parkingi przez spółdzielnie mieszkaniową są w dostatecznej ilości miejsca wyznaczone dla inwalidów. I obecnie jest remont przed budynkiem spółdzielni, ale będzie, proszę troszeczkę poczekać, będzie. No i jest prośba do pana radnego Cioska, że jeżeli jeszcze gdzieś zauważa, bo taka jest możliwość, że brakuje gdzieś, to proszę zgłosić to bezpośrednio do zarządu, do prezesów, prawda? Bo ja nie chciałbym to tak przenosić. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Zabranie głosu proszę radnego Mieczysława Majchera.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rado. Panie Burmistrzu, jest takie powiedzenie chyba prawdziwe, czy nawet wręcz taka zasada, że posługując się wielokrotnie kłamstwem, to kłamstwo, no, z tego kłamstwa powstaje, czy odbiór jest ze strony słuchających tych kłamstw, odbiór jest, jakoby to w końcu była prawda. I pan właśnie się takimi kłamstwami posługuje wielokrotnie już, zresztą już niejednokrotnie na sesji o tym wspominałem. Ja już tutaj nie chcę mówić o tym kłamstwie, którego pan dokonał, prezentując realizację swojego przepisu na Wieloń. To jest w ramach kampanii, nie chcę tego dotykać. Tak samo jak i tego kłamstwa, które pan niestety powtarza, oczerniając w ten sposób radnych Rady Miejskiej w Wieluniu i mówiąc, że ja miałem, szanowni państwo, zwracając się do mieszkańców naszej gminy, miałem takie wspaniałe plany, takie cudowne zamierzenia. No niestety nie udało mi się ich zrealizować, ponieważ ta zła, totalna opozycja w tej Radzie, prawda, uniemożliwiła mi to. Pan wie, że to jest doskonale kłamstwo i również wielokrotnie będzie pan aż do samych wyborów to kłamstwo powtarzał. żeby część chociaż pana elektoratu potencjalnego no, uwierzyła w to. No i pewno uwierzy. Tak samo jak i w przypadku innych rzeczy też będzie pan kłamał. Ale ja tutaj o innym kłamstwie, które również jest przez pana powtarzane i to dzisiaj również na tej sesji to kłamstwo z pana ust wyszło. Proszę państwa, mówi pan, że gdyby nie decyzja Rady Miejskiej w Wieluniu, to inwestycja polegająca na budowie tej drogi średnicowej, ulica Gaszyńska-Sieracka, już by trwała albo była już zakończona w 2017 roku, tylko my jako Rada Rady Miejskiej nie pozwoliliśmy na utworzenie tej spółki, o której wszyscy wiemy. To jest kłamstwo. Rada Miejska nie podejmowała takiej uchwały. Czy może ktoś z państwa zabierał, podnosił głos, będąc za, przeciw, czy wstrzymując się w tej kwestii? Ja sobie nie przypominam. A zazwyczaj byłem na wszystkich sesjach. Owszem, panie burmistrzu, dyskusja na ten temat była na spotkaniu koalicyjnym. I tam koalicjanci wówczas, ówcześni, panu no, podawali różne propozycje, żeby jednak zrezygnować z tej spółki i oprzeć realizację, znaczy podzielić realizację tej inwestycji na trzy etapy, wspierając się środkami własnymi oraz krótkoterminowymi kredytami. Pan, nie wiem, czy sobie przypomina, bo my perspektywę brania tego potężnego kredytu rozpatrywaliśmy w kontekście ewentualnych potrzeb na budowę basenu. Przypomina pan sobie przy Broniewskim, bo jeszcze była szansa, pani skarbnik była, była szansa realna i myślę, że jest nadal realna, że to zadanie wejdzie do zadań naszej gminy, prawda? I mówiliśmy, niestety trzeba będzie wówczas brać również kredyt. Również mówiliśmy o zagrożeniu, że, znaczy zagrożeniu, była szansa, była o tym mowy, że gdybyśmy otrzymali dofinansowanie z Ministerstwa Sportu i Turystyki na budowę hali sportowej, również ze środków własnych tego nie wybudujemy i będziemy musieli wziąć kredyt. I pan sam zaczął się nad tym zastanawiać. Pani skarbnik zaczęła właśnie też tak szybkie wyliczenia robić, że po prostu no, gdybyśmy wzięli tu 30, tam 10 i tam jeszcze 15, po prostu no, mogłoby nastąpić jakieś takie załamanie naszych gminnych finansów. To były nasze propozycje, nasze doradzanie z naszej strony, ale nigdy nie poddano to było pod głosowanie Rady Miejskiej. Proszę więc nie kłamać, więc nie kłamać. A jeżeli chodzi o te spółki, to wiemy, na czym te spółki często się kończą, prawda? Koszty utrzymania, rada nadzorcza, prawda? I różne inne rzeczy i mnóstwo odsetek do spłacenia. To jest to kłamstwo. I też, panie burmistrzu, chcę się odnieść do sprawy tego ciepła. Ale już nie do tego merytorycznie, tak, ale pan tutaj, no u nas, wśród radnych i nie tylko, bo również i w wystąpieniach swoich publicznych, czy na różnych zebraniach, spotkaniach, no, kreuje się jako no, fachowca w dziedzinie energii cieplnej, prawda? Pokończył pan studia jakieś podyplomowe, prawda? I mówi pan, jak to powinno być, w jakim kierunku powinna ta energetyka cieplna się rozwijać, prawda? Jakie są jej perspektywy, jakie są zagrożenia? To się pytam, panie burmistrzu, przecież gmina Wieluń jest udziałowcem energetyki cieplnej. Już 4 lata ma pan swojego przedstawiciela w Radzie Nadzorczej. Ani na walnych zgromadzeniach, z tego co wiem, ani za pośrednictwem członka Rady Nadzorczej. Nigdy nie wnosił pan tych swoich wspaniałych, cudownych pomysłów. Nie mówił pan o zagrożeniach. To ja się pytam. My właśnie zarzut jest ten, że w tej koncepcji, nowej koncepcji rozwoju energetyki cieplnej powinna być ścisła współpraca pomiędzy zarządem energetyki cieplnej a panem burmistrzem. I tej współpracy przez 4 lata nie było. Pan zawsze mówił, szedł na walne zgromadzenie, jest dobrze, elegancko, zatwierdzamy, podnosimy ręce. No a tu i ludziom mówi pan zupełnie co innego. To jest obuda, to jest zakłamanie z Pana strony. Panie burmistrzu, proszę się opamiętać. Przecież sprawy Pergo Power nie omawiał Pan z energetyką cieplną, z zarządem. To były działania Pana pozakulisowe. Nikt o tym nie wiedział. Dopiero my na sesji, kiedy mieliśmy podejmować uchwałę o przyjęciu planu zagospodarowania przestrzennego, to my tą sprawę dopiero, przepraszam za kolokwializm, wywlekliśmy na światło dzienne. I wszyscy radni, jak jeden mąż i żona, podnieśli, nie zgodziliśmy się z Pana koncepcją, z Pana matactwem i próbą wprowadzenia rady w pewne błędy. Taka była prawda. A jeżeli chodzi o firmę Getek, dlaczego to Pan nie wspomina tutaj nigdy, że kontaktował się Pan, miał Pan, prowadził Pan rozmowy z firmą niemiecką Getek, która w Turku wybudowała ciepłownię w oparciu o węgiel brunatny przywożony z byłych terenów NRD w workach. To przecież to już była koncepcja Pana, żeby ją zaadoptować na nasz grunt. Dlaczego Pan o tym nie mówi nikomu? Bo to są na razie pozakulisowe, prawda, Pana potajemne działania, które do czego mają zmierzać? Do tego, do czego teraz Pan doprowadził. Do tego chaosu, do niezgody, do niesnasek.
Podziały.
Do braku jednolitej polityki w zakresie energetyki cieplnej. Pan do tego doprowadził, do skłócenia ludzi. Pan traktował zarząd energetyki cieplnej jak pernoga. Pan wielki specjalista. Mój Boże kochany, dlaczego Pan nie jest specjalistą od wszystkiego? I bardzo proszę, Panie Burmistrzu, opamiętaj się. Jeżeli Pan ma wspaniałe pomysły, proszę jeszcze póki czas, a może będzie Pan w następnej kadencji rozmawiać z zarządem energetyki cieplnej. I my będziemy podnosić nawet nie jedną, a dwie ręce.
Jeżeli będzie,
oczywiście, ale to inni. Pan mówi, że geotermię nie można realizować, ponieważ
nie ma planu.
To nieprawda. Od 2015 roku zrealizowany, ja miałem wydrukowany, ale nie wziąłem, priorytetowy program geologii i górnictwa finansowany z Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. To jest badanie zasobów właśnie geotermalnych w poszczególnych miastach, gminach Polski. Tu nie trzeba mieć żadnego planu zagospodarowania przestrzennego. Wystarczy, że gmina ma prawo własności do gruntu.
Tak.
I następuje badanie, bo to jest logiczne. Po co, proszę Państwa, zmiany w planach i tak dalej, tyle pieniędzy wydawać, jeżeli coś wcześniej nie sprawdzimy,
tak jest.
Wcześniej nie sprawdzimy, nie przekonamy się, że tam na odpowiedniej głębokości są odpowiedniej temperatury złoża geotermalnej. I jest ten program. Niedawno był kolejny termin, minął kolejny termin zgłaszania wniosków przez gminy. Dlaczego Pan go nie zgłosił? Ale po co go zgłaszać? Lepiej wyjść do ludzi, do społeczeństwa i powiedzieć, widzicie Państwo? Ja to chciałem geotermię, OZE, prawda, inne, ale ta Rada niestety no nie pozwoliła. Ale jak zagłosujecie za mną, to ja w następnym pięcioleciu, prawda, na pewno zrealizuję. Życzę Panu powodzenia, Panie Burmistrzu.
Dziękuję bardzo. O zabranie głosu proszę Pana Radnego Radosława Wojtuniaka.
Panie Przewodniczący, Panie Burmistrzu, Wysoka Rada. Panie Burmistrzu, czemu Pan po raz kolejny kłamie? Przecież była, na ostatniej sesji było omawiane sprawozdanie spółek. Nie przypominał Pan sobie cenę węgla? Węgiel wzrósł o 10%, nie o 30%, tak jak Pan przed chwilą powiedział. To samo jeśli chodzi o podwyżkę. Podwyżka ciepła jest 10%. Nie tak jak Pan podaje 10% i 15%. Jest to łączna suma 10%. Jeszcze Pan Burmistrz nie odpowiedział mi na pytanie, czemu nie wpisał Pan spółki Energetyka Cieplna do swojego programu obiegu zamkniętego? Czemu nie współpracuje pan ze spółką? Panie burmistrzu, czy kiedyś pan zaproponował spółce, aby razem wspólnie budować nowe źródło odnawialne? Przecież energetyka cieplna nie zamyka się na źródła odnawialne. Dziękuję bardzo.
Dziękuję bardzo. Ostatni głos, pan radny Sławomir Kaftan. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, szanowni goście. Panie burmistrzu, w dniu 4 czerwca na sesji powiedział pan, że na następną sesję będzie przygotowany projekt uchwały odnośnie sprzedaży gruntów po cukrowni dotyczący tak naprawdę bocznicy kolejowej. Tak. Mamy końcówkę września. Do dnia dzisiejszego nie mamy materiału, nad którym mielibyśmy procedować. Co się z tą rzeczą dzieje? Dziękuję.
Dziękuję bardzo. Bardzo proszę o zabranie głosu burmistrza Wielunia. Bardzo proszę.
Panie przewodniczący, Wysoka Rado, odpowiadam na pytania w drugiej turze radnych. Pan radny Psuja mówi o programie związanym z budową boiska lekkoatletycznego. Otóż, szanowny panie radny, pan jest 4 lata również radny i z tego co pamiętam, może źle pamiętam, ale to proszę mnie naprowadzić, że nie pamiętam tego dobrze, ale wniosek, który pan składał do budżetu, nie pamiętam, czy był taki wniosek, ale czy pan podczas sesji budżetowej składał taki wniosek, żeby na cel dokumentacji przygotować, wprowadzić jakąś kwotę? Czy pan na sesji budżetowej taki wniosek składał? No. Jak? Jeszcze raz panu podkreślam, budowa, wniosek na hale gimnastyczne nie jest jeszcze rozpatrzony, będzie oceniony w październiku i zobaczymy jaki będzie tego finał. Co do wykonania inwestycji w pierwszym półroczu, no proszę państwa, no, wydaje mi się, że przecież skoro radni są już 4 lata w Radzie, to dokładnie co roku w pierwszym półroczu wykonanie inwestycji jest zawsze na poziomie niskim, bo w pierwszym półroczu określamy przetargi, gdzie wykonawcy wchodzą w różnym etapie na plac budowy. No trudno jest skończyć inwestycję, którą się przetarg ruszył w maju, żeby ona była w czerwcu skończona. No tak nie było nigdy i w tym roku też tak nie jest. Także no, naprawdę, no, przyznam szczerze, że to jest zarzut kuriozalny no, ze strony pana radnego Psuji. Ale no trudno, no, taka jest sytuacja, że przecież pewnych rzeczy, jeżeli ktoś tego nie rozumie, no to przecież na siłę go się do takiego rozumienia nie zmusi. Pan radny Grzegorz Kucharski pyta o drogę zbiorczą. Jeszcze raz informuję pana Grzegorza Kucharskiego i wszystkich państwa. Ostatnie pozwolenie z RIDOWSKiej, które nam pozwalało na wejście na plac budowy, było wydane w listopadzie 2016 roku. Natomiast w roku ubiegłym było dostosowanie, to nie ma nic wspólnego z pozwoleniem na budowę, dostosowanie ronda przy ulicy Sieradzkiej, aby dostosować do zjazdu z ulicy Bojarowskiej. To była jedna modyfikacja, która absolutnie nas nie blokowała z czymkolwiek. To była jedyna rzecz, która nie miała nic wspólnego z pozwoleniem na budowę. Kompostownia w Rudzie. Proszę państwa, w sierpniu 2015 roku było wydane pozwolenie na budowę kompostowni nie na gminę, tylko na spółkę, na przedsiębiorstwo komunalne. To pierwsza sprawa. Druga sprawa. W jaki sposób mieliśmy wtedy przystąpić do tej inwestycji, skoro nasza instalacja nie była wpisana do Wojewódzkiego Planu Gospodarki Odpadami? Ponieważ, jak mówiłem to wielokrotnie, powtórzę to po raz kolejny, w latach, w których była pierwsze tworzenie wojewódzkiego planu gospodarki odpadami, za kadencji pana burmistrza Antczaka gmina Wieluń przyjęła bez uwag w pierwszym podejściu właśnie sieć RIPOK-ów na terenie naszego województwa i wtedy w tym pierwszym rozdaniu nie było naszej instalacji jako instalacji RIPOK, tylko jako instalacja zastępcza. Natomiast późniejszymi decyzjami okazało się, że inwestycje zastępcze tracą swoją funkcję do czasu, dopóki mają to pozwolenie, co się wiązało z tym, że właśnie w czerwcu 2018 roku instalacja w Rudzie, czyli Sklepisko w Rudzie, zostaje zamknięte. I gdybyśmy nie różnymi zabiegami nie doprowadzili do tego, że Urząd Marszałkowski, czyli że Sejmik Wojewódzki nie wpisał naszej instalacji jako instalacji spełniającej status regionalnej instalacji przetwórstwa odpadów komunalnych, czyli tak zwanego RIPOK-u, to inwestycja byłaby kompletnie bezcelowa, żeby ją realizować, jeżeli by tego nie było. Stąd dopiero w roku ubiegłym, kiedy została przyjęta uchwała Sejmiku Wojewódzkiego o tym, że wpisała naszą instalację jako instalację RIPOK pod warunkiem, że właśnie wybudujemy część biologiczną, dopiero zaczęliśmy przepisywanie pozwolenia na gminę, bo to było dla nas bardziej korzystne z racji programu Gospodarka o obiegu zamkniętym, który gminie umożliwi wyższy poziom dotacji niż spółce, i dopiero w tym roku dokonaliśmy tego przetargu w fazie, w której wiemy, jaka jest struktura finansowania. Dlaczego jeszcze jest niezwartowa? Dlatego, że procedury, proszę pana, związane z ustawą o zamówieniach publicznych są takie, że jeżeli otworzymy oferty i teoretycznie mamy wyłonionego wykonawcę, to wszyscy inni mogą jeszcze składać w odpowiednim czasie odwołania od tego otwarcia woli. Czekamy, żeby się uprawomocniły wszystkie te procesy. I kiedy procesy się uprawomocnią, będzie sporządzona umowa, którą podpiszemy i wtedy już wykonawca może wejść na plac budowy. To jest już lada moment, ten dzień nastąpi. Natomiast niech pan mnie nie, że tak powiem, prowokuje do tego, żebyśmy złamali ustawę o finansach publicznych, bo tego nie zrobię, nawet na pański wniosek.
Proszę spokój.
Geotermia. Proszę państwa, jeszcze raz to powtórzę, bo tutaj właśnie możemy się przebijać, proszę państwa, możemy się przebijać różnymi argumentami. Ja mam przy sobie kopię studium wykonalności wniosku, który złożył Sieradz na wniosek do Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej. Wniosek, na podstawie którego Narodowy Fundusz udzielił dotacji Sieradzowi na odwiert geotermalny. Tam jest kilka warunków, które musi spełnić gmina. Jednym z tych warunków jest również to, że gmina powinna posiadać większość udziałów w sieci ciepłowniczej. Jest to warunek, proszę pana. Jest to warunek. No proszę pana, jest to warunek. Proszę poczytać dokładnie te programy. Jest to i również załącznikiem do tego wniosku, który się składa, jest wyciąg z planu zagospodarowania przestrzennego, że w tym miejscu, jeżeli będzie ten odwiert właściwy, że tam może być instalacja, która będzie wytwarzała odnawialne źródła energii. Jest to zapis, proszę państwa, w programach Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska. I tutaj oczywiście możemy się przebijać. Ja zapraszam do mnie, do urzędu. Mam cały dokument i tam jest ewidentnie wypis z planu miejscowego. Pan twierdzi inaczej. Ja też... Dlatego mówienie o tym, że nie skorzystaliśmy z geotermii w momencie, w którym Rada jest przeciwko planom miejscowym, które wcześniej, w roku 16 w studium potwierdziła te cztery instalacje. Wcześniej, w roku 16, w grudniu, ta Rada uznała, że właśnie w terenie między ulicą Sieradzką, Jagiełły, Fabryczną, Maciowniczą mogą być cztery odnawialne źródła energii, czyli geotermia, biomasa, fotowoltaika i biogaz. I kiedy przeszło do potwierdzenia tej samej decyzji rok po, czyli w zeszłym roku, we wrześniu, wówczas była Rada przeciwko. I tyle. i zablokowała proces związany właśnie z odnawialnymi źródłami energii na terenie gminy Wieluń. I czy chcemy, czy nie chcemy, to po prostu taka jest w tej kwestii rzeczywistość. Pan radny Kępiński, mieliśmy spotkanie z pastorem Kościoła Ewangelickiego. Jesteśmy umówieni tak, że w tej chwili mamy zrobiony operat szacunkowy tego obiektu. On jest na kwotę 820 tysięcy złotych. No i tutaj mamy tam pewne propozycje związane z zamianą na inne miejsce, inną działkę, po to, aby tam Kościół Ewangelicki mógł zbudować dla siebie obiekt kultu i być może do tej zamiany by dojdzie. No i niestety ta procedura jest trochę długa, ponieważ ona jest na kilku szczeblach Kościoła Ewangelickiego, ponieważ tam musi być najpierw zgoda tej wspólnoty parafialnej, potem zgoda diecezji, na końcu zgoda tam. W każdym razie jest kilka poziomów zgód, które muszą być podjęte przez Kościół. Ale to jest proces, myślę, że na minimum przyszły rok, żeby to uzgodnić. Pan Kępiński czytał, czy jakieś inwestycje są zagrożone. Proszę Państwa, z naszych uzgodnień z wykonawcami wynika, że te inwestycje, które mają się zamknąć w tym roku, powinny zostać zamknięte, ale nikt z nas nie jest na tyle pewny siebie, że na przykład w ciągu tygodnia nie spadnie śnieg, prawda, który to uniemożliwi. Generalnie staramy się tych inwestycji zrobić jak najwięcej, tych, które mają się zamknąć w tym roku. Natomiast ten rok jest, proszę Państwa, wyjątkowo dla nas trudny, jeżeli chodzi o realizację inwestycji, ponieważ wykonawcy cierpią na duży popyt na swoje usługi. Mają problemy z kadrą, z ludźmi, stąd te inwestycje idą w sposób bardzo taki ślamazarny, bardzo wolny i nie zawsze terminy, które są zawarte w umowie, są przez tych wykonawców dotrzymywane. Myśmy w ostatnich tygodniach dwóch wykonawców obciążyli karami z tego tytułu, że inwestycje oddali nie zgodnie z umową. To jest tak naprawdę jedyne narzędzie, które jako gmina posiadamy, żeby wymóc na wykonawcach terminowość realizacji inwestycji. Tyle mogę powiedzieć. Na chwilę obecną front robót jest dosyć duży, dosyć rozległy. Czy się uda skończyć? Mówię, wydaje się, że tak, ale głowy za to nikt nie postawi. Nawet nie tylko głowy, ale palca. O tych, że tak powiem, powiedziach pana radnego Majchra, który przez wszystkie przypadki odmienił słowo kłamstwo, nie chcę do tego się odnosić, ponieważ wydaje mi się, że nie jesteśmy tutaj po to, żeby skakać sobie do gardeł. Ja naprawdę nie chcę wracać do czasów, kiedy pan radny Majcher pełnił funkcję burmistrza. Nie chcę, bo to po prostu byłoby z mojej strony bardzo małostkowe. I myślę tylko tyle, że nie był to czas nadmiernie spektakularny w historii gminy Wieluń. I tylko tyle w tej kwestii mogę powiedzieć. Natomiast wydaje mi się, że oczywiście kampania ma swoją temperaturę i ona wywołuje emocje. Często te emocje są nie do końca, że tak powiem, nie do końca do opanowania. Natomiast też chcę Państwu powiedzieć tak, żeby jednak ten czas kampanii nie sprawił nadmiernie dużo złej krwi, która potem po wyborach uniemożliwi ewentualne ewentualny taki moment, w którym siadamy do wspólnego stołu i jednak znajdujemy jakąś nić porozumienia, bo my możemy się różnić w wielu kwestiach, natomiast pewien poziom wypowiedzi, pewna też kultura tych wypowiedzi, pewny sposób zachowania się, jednak wydaje mi się, że mieszkańcy od nas oczekują pewnej klasy. I się można różnić, natomiast trzeba to robić z klasą, trzeba to robić z okrasą. Trzeba to robić na pewnym poziomie, żebyśmy nie przenosili wzorców, które obserwujemy właśnie podczas obrad Sejmu, czy Senatu, czy innych izb wyższych, gdzie tam poziom, że tak powiem, emocji, poziom różnych takich epitetów, które są używane, jest tak duży, że on po prostu przesłania całkowicie meritum tego, po co tutaj jesteśmy, do czego nas mieszkańcy powołali. I tylko o to apeluję, o pewną taką rozwagę. Natomiast jedną rzecz, o której pan radny Majchel powiedział, że ja robiłem coś w tajności poza zarządem. Proszę państwa, jedna rzecz jest dużym takim dyskomfortem. Abstrahuję od tego, że pan prezes ciepłowni, Robert Kaja, o tym wiedział. Spółdzielni. Przepraszam bardzo. Pan Robert Kaja, wszyscy wiemy, że pan Robert Kaja jest prezesem spółdzielni, nie ciepłowni. To wiem. Nie, to Eter, to mówię dla Eteru, że pan Robert Kaja jest prezesem spółdzielni, z którą to spółdzielnią mieliśmy świetną relację, współpracę w ciągu tych 4 lat. Przypomnę o drogach, które gmina przejęła, przypomnę o bonifikatach 99%, które były na działki, na grunty pod garażami. To była naprawdę świetna współpraca z panem Robertem Kajem, jako z prezesem spółdzielni mieszkaniowej w Wieluniu, za co panu Robertowi Kaji bardzo dziękuję, całemu zarządowi, bo to była świetna, jeszcze raz podkreślę, bardzo dobra współpraca. I wydaje mi się, bo to też mówił pan Robert Kaja, że takiej współpracy wcześniej nie było. Natomiast stąd pan Robert Kaja wiedział o tym, jako udziałowiec uznałem, że miał wiedzę na temat rozmów moich z firmą Tergo Power. To tak po pierwsze. Po drugie, otóż o tym, że nie wszystkie informacje nie były przekazywane do zarządu, to jest jeden powód, proszę państwa. Nieszczęsne jest to, że jednym z udziałowców ciepłowni jest dostawca węgla, który nie jest zainteresowany tym, żeby przejść w ciepłowni na jakieś inne paliwo, bo w jego interesie jako dostawcy węgla jest po prostu sprzedaż węgla. Ponieważ, dlaczego to jest jego interes? Ponieważ spółka Energetyka Cieplna nie wypłaca dywidendy swoim udziałowcom. Nigdy nie było wypłaty dywidendy. Natomiast zgodnie z, tak powiem, z podstawą prowadzenia biznesu, udziałowcy, jeżeli są udziałowcami zgromadzonymi, to ten biznes robią po to, żeby zarabiać. Natomiast skoro nie ma nigdy wypłaty dywidendy, no to jedynym handicapem, czy jedynym głównym bonusem dla udziałowca, który sprzedaje węgiel, jest po prostu sprzedaż węgla. To on jest zainteresowany żywo tym, żeby po prostu dalej sprzedawać węgiel, no bo to jest po prostu w jego interesie. Przypomnę, Energetyka Cieplna węgla i usług związanych z dostawą węgla w roku 2017 zapłaciła kwotę około 7 milionów złotych, czyli taką kwotę firma Transbet jako udziałowiec, no, że tak powiem, miał zapłacone przez Energetykę Cieplną z tytułu dostaw węgla i z tytułu usług transportu do tego węgla. I jeszcze jedną rzecz, którą muszę sprostować, ponieważ pan radny Wojtuniak mi zarzucił, że ceny węgla z roku 2017 do 2018 wzrosły 10%. Proszę pana, ja mam ceny, które w roku 2017 Energetyka Cieplna płaciła za tonę opału 248 zł. W roku 2018 płaci 330 zł. 300 zł. Taką informację dostałem na Radzie Nadzorczej i na walnym zgromadzeniu i mam mam taką kwotę wpisaną, a nawet jeżeli to jest 303 zł, to jest od 248, jeżeli odejmiemy 303 od 248, daje to 53 zł, 53 zł od 240 jest to 20%, proszę pana. Jest to 20%. Nie, no ja z panem nie polimy, ja z panem, nie, no, ale chwileczkę, proszę pana.
Bardzo, bardzo proszę, aby panie radny Wojtniak, bardzo proszę, jak pan burmistrz skończy. Proszę bardzo.
Proszę pana, ja mam ceny, nie mam przy sobie tych cen, ale mam je u siebie w gabinecie, ponieważ spisałem sobie dokładnie ceny, które były płacone w roku 17 i które są teraz w przetargu i to jest na pewno dużo wyżej niż 10%. Stąd, proszę państwa, reasumując, pan radny Kaftan odnośnie działki bocznica kolejowa została zlecona wycena, czekamy na wycenę, jak tak tylko będzie operat przedstawiony, no bo jak pan sam wie, nie możemy ogłaszać przetargu, jeżeli nie mamy operatu szacunkowego zaktualizowanego.
Nie, to panie burmistrzu, ja wiem, tylko pan mówił, że to będzie w czerwcu.
To sprawdzę, czy
a mamy wrzesień.
Sprawdzę to, czy tak mówiłem. Jeżeli tak było, to bardzo przepraszam. Pan nie zainteresowany odpowiedzią. Nie wiem, czy jeszcze, jeżeli którekolwiek z pań wspominałem, to udzielę państwu radnym na piśmie, natomiast cenę węgla sprawdzimy w przerwie i oczywiście tą cenę węgla możemy podać.
Panie burmistrzu, bodajże na sesji sierpniowej, jak była omawiana działalność spółek, to prezes Bednarski mówił wtedy właśnie, jaka cena była, jaka jest, i to było 10%, 303 zł, 330 coś zł, także to jest te 10%. Być może o jakichś innych cenach tu jest mowa, ale to było mówione na sesji sierpniowej. Ale to oczywiście wszystko do sprawdzenia, nie chodzi o to, żeby tutaj przekonywać się, bo informacje są, bo prezes Bednarski je podawał i tutaj, jak tutaj mówił pan radny Wojtuniak, że 10% wzrosła cena węgla dla energetyki cieplnej, bo na rynku tutaj prywatnym dla naszych odbiorców indywidualnych to te ceny są w ogóle już całkowicie inny poziom. Proszę państwa, ad vocem wypowiedzi pana burmistrza, pan radny Mieczysław Majker odnośnie tych warunków, bardzo proszę.
Panie burmistrzu, w tej kwestii jest kilka tych kryteriów, które musiały gminy spełnić, a tym szóstym, o którym pan tam, w kontekście którego pan mówił, to jest tak, wykazanie dostępności sieci ciepłowniczej i możliwości oddania ciepła do sieci w powiązaniu z lokalizacją otworów lub wykazanie możliwości wykorzystania pozyskanego ciepła do ogrzewania dużych obiektów na zintegrowanym obszarze. Nic innego warunku o dostępności do sieci nie ma. A poza tym to projekt robót geologicznych, wstępny bilans energetyczny wpisany, a my mamy wpisane do planu zaopatrzenia w ciepło właśnie geotermię, także spełnialiśmy wszystkie warunki. Ale to oczywiście nie jest już w tym momencie tak bardzo istotne. Ja też bardzo bym prosił, panie burmistrzu, kończąc swoją wypowiedź z takim apelem o kulturę. O kulturę właśnie w tej kampanii. Jeszcze jest prawie miesiąc i chciałem tylko przypomnieć, że głównym wyróżnikiem kultury jest właśnie prawda, mówienie prawdy i żebyśmy się tego trzymali. Nie chciałbym, żeby jeszcze ktoś, czy to pan właśnie, schodził do takiego poziomu kampanii, jak pan zrobił w Rudzie. No, tam był to poziom rynsztoka, przepraszam bardzo. Ale myślę, że to był taki wypadek przy pracy i nie powtórzy się. Ja ze swojej strony gwarantuję, że nie będzie żadnego obelg, pomówień, oszczerstw.
Wszystko oparte na
wszystko tylko i wyłącznie. A do każdego mojego kłamstwa, czy naszego kłamstwa można się odnieść nawet do sądu 24-godzinnego w przypadku wyborów. Także życzę panu i państwu sukcesu. Naprawdę, szczerze.
Dziękuję bardzo. To był ostatni głos dyskusji. Lista mówców została zamknięta. Za chwilę będzie kolejny punkt. Będziemy omawiać wykonanie budżetu za pierwsze półrocze. Pan radny w jakiej kwestii? Bardzo.
Do tego, co powstało, to polemika pomiędzy, mówili, że to jest prawda, to jest kłamstwo i tak dalej. Ja tylko chcę powiedzieć jedno, że trzeba mieć tą kulturę i tą świadomość, że jeżeli się przekazuje kłamstwo drugiej osobie, to się zabiera tej osobie godność. I o tym należy pamiętać, obojętnie kto by kim był. Dziękuję.
Dziękuję bardzo panu radnemu. Ogłaszam, ponieważ jest godzina 12:20, o godzinie 13:00 zostaną wznowione obrady, tak żeby każdy z Państwa mógł ewentualnie jeszcze coś zjeść, posilić się. Bardzo proszę. Dziękuję.